kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie. 3 tygodnie temu słyszeliśmy taki komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski odczytywany w polskich kościołach. Przypomnę, że w Polsce obowiązuje ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży ze stycznia 1993 roku i dopuszcza aborcję w 3 przypadkach. Gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Dziś zapraszam na rozmowę z małżeństwem, które w okresie ciąży usłyszało od lekarza, że ich dziecko ma zespół Downa. Jak zareagowali, jak potoczyło się ich życie, o to m.in. spytałem panią Monikę i pana Karola, rodziców 7-letniej Kasi i 2,5-letniego Krzysia, który ma zespół Downa. Zapraszam na ich świadectwo. Co czuli państwo, kiedy usłyszeli od lekarzy diagnozę, że dziecko, którego się spodziewacie, ma zespół Downa? Pani Moniko.
Tak w 3 słowach tego chyba się nie da opisać. To jest tak, jakby ktoś dostał takim młotkiem naprawdę w głowę. To jest taka nicość i taka strach pomieszany z obawą, z lękiem, z pytaniem wielkim, dlaczego ja?
Panie Karolu, czy był jakiś moment zwątpienia?
Zwątpienia, żalu, rozgoryczenia. Tak jak właśnie żona mówi, dlaczego ja? Panie Boże, dlaczego? Dlaczego? No, każdy człowiek pragnie mieć zdrowe, piękne dziecko, tak? Dlaczego my akurat mamy chore dziecko mieć? No, troszeczkę czasu potrzebowaliśmy obydwoje razem z żoną do tego, żeby uspokoić się, emocje, żeby opadły i na spokojnie przeanalizować właśnie tą sprawę.
Powiedzmy może krótko, czym jest zespół Downa, pani Moniko?
Zespół Downa to jest zespół wad wrodzonych. Myślę, że nie można nazywać tego upośledzeniem umysłowym albo psychicznym, gdzie czasami się tak spotykam z tym.
Chyba bardzo często gdzieś tam w takim potocznym myśleniu.
To jest takie zaszufladkowanie, ale nieprawidłowe. Jest to zespół wad wrodzonych, które są skutkiem tego, że chromosom 21 jest tutaj jakby, występują 3 geny w tym chromosomie. 3 chromosomy jakby w jednym miejscu. Prawidłowo człowiek ma 23 chromosomy od mamy i od taty, czyli razem 46. Dziecko z zespołem Downa ma ich 47 i ten dodatkowy chromosom przyczepia się do 21 pary chromosomu.
Kiedy państwo w takim razie usłyszeli tę diagnozę, mówi pani tutaj już szczegółowo o tej chorobie, trzeba było zacząć szybko gdzieś tam szukać w książkach, dokształcać się i przygotowywać na te narodziny?
Na początku tak naprawdę szukaliśmy chyba informacji w internecie. Jest bardzo dużo śmieci, bardzo dużo takich negatywnych też opinii. Aczkolwiek znaleźliśmy też wiadomość o tym, że w Szczecinie mamy Stowarzyszenie Osób na Rzecz Rodzin Zespołem Downa, na rzecz dzieci. I tam też udaliśmy się jako pierwsze swoje kroki, jeszcze będąc w ciąży, żeby zaczerpnąć też wiedzy i zobaczyć, jak działają rodzice, jak wyglądają dzieci, jak wygląda ich rehabilitacja. Oprócz tego oczywiście sięgaliśmy też do literatury, pytaliśmy, spotykaliśmy się z innymi rodzicami, którzy mają już też dzieci z zespołem Downa, żeby zobaczyć wprost, namacalnie, jak to jest.
Panie Karolu, a jaka była reakcja rodziny, kiedy dowiedzieli się, że będzie dziecko z zespołem Downa?
No myślę, że to była taka reakcja bardzo nie tyle obojętności, co takiej rezerwy. Byli zaszokowani, zszokowani i trudno było im cokolwiek doradzać w tym względzie. Będziecie musieli sobie dać radę, tak? Takie było stwierdzenie.
Chociaż mieliśmy też niektórych znajomych, którzy doradzali nam wprost, że słuchajcie, no po co bierzecie taki ciężar na siebie? Usuńcie problem, będzie po problemie. Nie będziecie mieli jakby krzyża na całe życie swoje. I co wy robicie? Nie dacie sobie rady z kredytem, z samochodem, z życiem, co z waszą pracą? Jak wy sobie to wszystko wyobrażacie? W co wy się pchacie?
No właśnie.
Były takie też zdania.
O to też chciałem zapytać, bo pan Karol powiedział tutaj, że pojawiło się takie zwątpienie, pytanie, dlaczego akurat my? A czy dalej za tym pytaniem szło kolejne myślenie, czy podołamy temu i czy rzeczywiście gdzieś tam pojawiła się też ta myśl, żeby jednak dokonać aborcji?
Ja na początku miałam wielkie obawy. To nie było tak, że usłyszeliśmy wiadomość, będą państwo mieli dziecko z zespołem Downa. po badaniach i powiedzieliśmy, hurra, no super, po prostu czekamy, rewelacyjnie, będziemy mieli dzieciątko niepełnosprawne. Nie. Myślę, że każda kobieta ma prawo do tego, żeby te emocje wybrzmiały i że chyba pierwszą też taką myślą naturalną jest taka obrona przed czymś ciężkim, zastanowienia się i trzeba dać każdemu odpowiednią ilość czasu. U niektórych trwa to dłużej, u niektórych krócej. U mnie początkowo trwało to chyba ze 2 tygodnie, zanim otrząsnęłam się i zanim w końcu zdecydowałam, że no trzeba urodzić to dziecko i nie ma innego wyjścia, że damy sobie radę. Zdanie, które gdzieś tam mnie jakoś do tego przekonało, to to, że dzieci mamy tylko na chwilę. Są nam dane do kochania, nie do spełniania naszych ambicji. Dziecko, które urodzimy, niekoniecznie musi być Einsteinem albo musi skończyć studia. Ono jest nam dane po to, żebyśmy my je kochali, a ono nas.
Panie Karolu, pan jako mężczyzna, jako głowa rodziny w tym momencie musiał wziąć sprawę w swoje ręce też i pewnie też nie do końca okazywać po sobie słabość?
Tak, no ja bardzo wewnętrznie przeżywałem właśnie taki żal, takie rozgoryczenie, o którym wcześniej mówiłem, ale cały czas starałem się podtrzymywać żonę w takim przeświadczeniu, że damy sobie radę, tak, że nie jest ten trud ponad nasze siły, że wszystko będzie dobrze. Żona miała właśnie takie obiekcje co do tego, żeby, no tak jak nam doradzali inni ludzie, tak, pozbyć się problemu. Ja próbowałem jakieś do tego również logiczne, po ludzku myśląc, argumenty stosować, jak my później będziemy z tym żyć, tak, i jak będziemy żyć z takim dzieckiem chorym i jak będziemy żyć później sami z sobą, ze swoimi myślami, swoim sumieniem.
Mówi pan tutaj, jak będziemy też żyć sami z sobą. Często też, kiedy czyta się o takich przypadkach, można przeczytać o tym, że pojawia się też w tym momencie taki konflikt na linii mąż-żona. Gdzieś pojawia się kryzys w związku z narodzinami dziecka z zespołem Downa. Jak to było w państwa przypadku?
To nie jest kryzys w związku z narodzinami. To jest po prostu wielki egzamin, który małżonkowie muszą zdać razem. Wydaje mi się, że decyzja o podjęciu tego, że urodzimy Krzysia, to był największy egzamin w naszym życiu, który zdaliśmy, myślę, że na 5. Ale wcześniej kłóciliśmy się bardzo, nie rozumieliśmy się. My to określamy, że mieliśmy swoistą wieżę Babel w domu. Mówiliśmy dwoma różnymi językami. Sprzeczaliśmy się, jakby czepialiśmy się wielu takich małych, drobnych rzeczy. Musieliśmy się dotrzeć, dojrzeć w przeciągu 2 tygodni, bo to, co było wcześniej, to było bajką. To wszystko szło z górki, było lajtowe, naprawdę. A w tym momencie stanęliśmy przed poważną decyzją. I decyzją na całe życie i przed wielką niewiadomą, co jeszcze.
Dzisiaj niedziela, dziś ulicami Szczecina przejdzie największa w Polsce manifestacja w obronie życia szczeciński Marsz dla Życia, który gromadzi kilkanaście, nawet do 20 000 osób. Hasłem tegorocznego marszu są słowa „Mężczyzna waleczne serce”. Pani Moniko, pan Karol, można powiedzieć, okazał się tym walecznym sercem po diagnozie?
Jak najbardziej walecznym i myślę, że gdyby też nie upór mojego męża i gdyby nie takie stanie, nie można inaczej, musimy tak zrobić i damy radę, to myślę, że ja bym też częściowo mogła polec. I rozumiem kobiety, które nie mają wsparcia w mężu zwłaszcza, że są tak słabe wtedy psychicznie i nie mają na kim się wesprzeć, nie mają tego silnego ramienia. Mój mąż jest naprawdę walecznym sercem.
Wsparcie to jedno, a tak jak mówi ksiądz Tomasz Kancelarczyk, organizator tego marszu z Fundacji Małych Stópek, często kobieta zostaje w ogóle sama. Nie tylko bez wsparcia, ale również bez obecności fizycznej drugiej osoby. Panie Karolu, pan okazał się walecznym sercem, a wiadomo, że mężczyzna to jedno, ale to żona nosi pod sercem właśnie dzieciątko. Czy obserwując żonę w tamtym czasie, był pan zaskoczony jej zachowaniem, że zdecydowała się, że będzie nosiła tą ciążę?
W momencie, kiedy podjęliśmy decyzję, że urodzimy Krzysia, to tak, to czułem takie zadowolenie, jak czuje każdy mężczyzna, że zostanie ojcem, że ma żonę, która urodzi mu dziecko, syna, tak? Wcześniej byłem troszeczkę taki rozgoryczony, może nie tyle postawą żony, że ona jest taka zła, taka niedobra, tylko po prostu bardziej do mnie docierało takie rozgoryczenie pretensji właśnie, że nie jest tak, jak powinno być. A po decyzji, kiedy podjęliśmy decyzję, że urodzimy Krzysia, no to mogłem mieć w sercu, miałem taki pokój, taką radość, takie szczęście, że mam właśnie żonę, która urodzi mi syna, tak?
Pan tutaj też powiedział, urodzimy Krzysia, więc tak naprawdę to wspólnie, można powiedzieć, byliście w ciąży. Pani Moniko, Krzyś ma już ponad 2,5 roku.
Zgadza się. Mhm. Jest słodziakiem, jak my o nim mówimy.
Jest słodziakiem, a czym charakteryzuje się ten zespół Downa na co dzień, jeśli chodzi o funkcjonowanie waszego dziecka?
Krzyś jest profesorem miłości każdego dnia. Jest bardzo pogodnym dzieckiem. Funkcjonuje praktycznie tak jak zdrowe dziecko. Normalnie wstajemy, jest nasz dzień, codziennie staramy się jeździć na rehabilitację i to jest coś, co odróżnia nas od innych dzieci zdrowych. My każdy dzień tak naprawdę zaczynamy i kończymy z taką myślą, że dzisiaj kolejny dzień musimy mieć siłę, żeby walczyć o normalność częściową chociażby. Dlatego, że każdy etap trwa u nas dużo dłużej niż u normalnego dziecka. Etap siadania czy nauki chodzenia trwa o wiele dłużej.
Ale powiedziała pani, że na tyle, na ile jest to możliwe, Krzyś funkcjonuje normalnie, być może to przystosowywanie się trwa trochę dłużej. Jak wyobrażają sobie państwo w przyszłości życie swojego syna już w okresie dorosłym?
Mamy nadzieję, że będzie też pracował, że nie będzie dorosłym mężczyzną, który siedzi w domu i który tak naprawdę czuje się niepotrzebny w społeczeństwie. Marzę też o tym, żeby kiedyś przyjść do niego na herbatę, do jego własnego mieszkania. Mam nadzieję, że powstaną kiedyś mieszkania chronione i że nasze państwo też zaopiekuje się takimi dziećmi, pomyśli o tym, że to nie są osoby pozostawione tylko na łaskę swoich rodziców, że to jest część naszego społeczeństwa.
Panie Karolu, czy wiara w Boga, to był ten decydujący czynnik, który pomógł przetrwać te najtrudniejsze momenty?
Myślę, że tak. Wiara w Boga i wcześniejsze doświadczenie wiary w Boga, czyli całe moje takie ukształtowanie siebie, tak? Właśnie tak jak wcześniej mówiłem, sumienie, to było to, co nam pomogło w tym momencie przy podjęciu decyzji na tak, że urodzimy Krzysia.
Ja wczoraj, zdaje się, też czytałam taki list otwarty ojca do swojej córki, która brała ślub. Córka oczywiście miała zespół Downa. I myślę, że to jest list chyba każdego ojca, do każdego nawet zdrowego dziecka. Bo tak samo my myślimy o tym, że nasze dzieci może będą mogły mieć w przyszłości też normalną rodzinę. Nie wiem, czy to będzie z osobą też z zespołem Downa, czy z normalną, zdrową osobą, ale my też chcemy je pojmować jakoś zdrowo, nie chcemy ich szufladkować.
Powiedziała pani tutaj o tej pomocy państwa w kontekście mieszkań chronionych, a jak wygląda wsparcie fachowców, lekarzy, właśnie wsparcie rodzin, rodziców, dzieci z zespołem Downa?
Temat jest trudny, bo też doświadczamy sporo takich negatywnych rzeczy, jeżeli chodzi o lekarzy. Ja nie rozumiem, dlaczego na przykład lekarzom też musimy tłumaczyć, że dziecko z zespołem Downa powstaje w momencie tak naprawdę podziału pierwszych komórek, że to nie jest moment, kiedy mija pierwszy trymestr ciąży, że nie jest to zależne na pewno od tego, czy mama piła alkohol w ciąży, czy brała narkotyki, czy przebywała w jakimś pomieszczeniu z chemikaliami. Dla mnie jest to bardzo żenujące, jeżeli idę na rozmowę z lekarzem, czy na jakąś wizytę kontrolną, i kolejny raz muszę kolejnemu lekarzowi tłumaczyć i jakby, nie wiem, nadganiać jego chyba edukację tak naprawdę. Ale walczymy powoli z tym. Myślę, że im bardziej głośniej też będziemy mówić o tym, to powolutku jakby ten poziom wiedzy też się podniesie.
Mówi pani, że walczycie, ale też nie jesteście sami.
Nie jesteśmy sami, bo jesteśmy w Stowarzyszeniu Rodzin ze Zespołem Downa. Jesteśmy jakby taką grupą osób, która walczy w tym samym kierunku. Idziemy tam, rehabilitujemy nasze dzieci. Mamy teraz też nowe miejsce na Felczaka. które niedawno otwarliśmy w Dniu Osób z Zespołem Downa, czyli 21 marca. I tam w nowej siedzibie mamy nadzieję, że będzie dużo dobrego się działo.
Panie Karolu, jak liczna to jest grupa właśnie tych rodziców?
Tam jest około 50 dzieci. No i rodziny tych 50 dzieci. Tak jak tam właśnie jest również prowadzona w tej chwili akcja takich spotów ukazujących się tutaj w Szczecinie w tramwajach, w autobusach, pokazujących właśnie tą odmienność naszych dzieci, ale to, że one są odmienne, to nie znaczy, że są gorsze. Do tej pory w naszym życiu przynajmniej ja spotykałem się z takim obrazem ludzi z zespołem Downa, gdzie są to ludzie izolowani od społeczeństwa, sami rodzice, same rodziny izolują tych ludzi. Natomiast my w tej chwili mamy doświadczenie, że to są ludzie, mało powiedziawszy, normalni. To są ludzie, którzy mają prawo do szczęścia, którzy mają prawo do życia i normalnie funkcjonują w społeczeństwie. Ja, jak wcześniej zadał pan pytanie do żony, jak sobie wyobrażamy przyszłe życie, ja ciągle marzę o tym, że będę grał z moim synem w piłkę, tak jak każdy ojciec, tak?
A jak zareagował lekarz, który poinformował was o tej diagnozie? Czy coś wam doradzał?
Lekarz przedstawił nam dwie kwestie. Albo będziemy chcieli dalej kontynuować ciążę i będziemy pod częstszą opieką tutaj lekarzy, będziemy częściej mieli robione USG, albo usuniemy ciążę. Tylko dokładnie to było ujęte, to nie było wprost powiedziane usunięcie ciąży, tylko że możemy też wybrać opcję terminacji.
Pani też powiedziała tutaj poza mikrofonem, jeśli chodzi o przyjęcie waszego dziecka w otoczeniu, wśród innych ludzi, że były pewne obawy, jak zareaguje otoczenie.
Ja bardzo obawiałam się tego, jak przyjmą nas nasi znajomi, sąsiedzi, bliscy albo dalsi, ludzie, którzy się z nami spotykają, jak będą reagować na naszą inność. Bałam się odrzucenia, bałam się wytykania jakiegoś palcami, bałam się tego, że na przykład z naszymi dziećmi nikt nie będzie się chciał bawić, że zostaniemy odizolowani od społeczeństwa. To się wcale nie potwierdza. Zabieramy Krzyśka wszędzie. Krzysiu jest bardzo akceptowany i w szkole mojej córki, gdzie chodzimy z nim codziennie, odprowadzając córkę do szkoły. Nawet w przedszkolu, jak moje dziecko też chodziło. Gdziekolwiek jesteśmy, to zabieramy go ze sobą. I on chyba swoim uśmiechem rozbraja wszystkich, jest jakby aktywny, jest po prostu akceptowany.
Panie Karolu, tutaj też na początku powiedzieliście, Krzysiu ma starszą siostrę, jak wyglądają relacje między nimi?
No właśnie, na początku jak byliśmy też, jeszcze żona była w ciąży, to się zastanawialiśmy, że nie chcemy obciążenia dla naszej starszej córki, żeby był Krzyś ciężarem dla niej kiedyś w przyszłości. Dzisiaj tak nie patrzymy. Dzisiaj widzimy, że ich relacje są jak relacje rodzeństwa, przytulają się do siebie, nie zasną wieczorem bez siebie. Kasia jest bardzo dobrym stymulatorem dla Krzysia w rozwoju. On powtarza po Kasi, próbuje, jak Kasia czyta, odrabia lekcję, czyta książkę, Krzyś bierze jakąś kartkę i próbuje czytać. Kiedy ona tańczy, on również podnosi, jeszcze nie chodzi, ale już na czworaka podnosi nogi i pokazuje nam, że on też coś potrafi pięknego. I patrząc na ich taką wzajemną relację, człowiek się cieszy.
Pani Moniko, też siostra w zasadzie traktuje brata zupełnie normalnie.
Tak, dla niej Krzysiu jest po prostu bratem. Nie jest osobą z zespołem Downa. Jak Krzysiu się urodził, to staraliśmy się przygotować ją na to, że Krzyś ma zespół Downa i tłumaczyliśmy jej, że to jest taka wada, że on będzie troszeczkę gorzej się rozwijał, trochę wolniej, może troszeczkę inne rzeczy wykonywać niż normalne dzieci. Kasia ciągle nam mówiła, mamo, ale on jest po prostu moim bratem, jest normalnym chłopakiem. On chyba nie ma tego zespołu, wy chyba się pomyliliście. Byliśmy kiedyś też w Iskierkach, zanim jeszcze Krzysiu się urodził. Tak specjalnie wzięliśmy naszą córkę, żeby jakby oswoić ją bardziej z tymi dziećmi, żeby zobaczyła, jak te dzieci się zachowują. Tam było jakieś przedstawienie. Po wyjściu z Iskierek zapytałam ją, czy widziała dzieciątka z zespołem Downa, czy zwróciła na nie uwagę. Moja córka powiedziała, że nie, ich tam nie było, to były normalne dzieci. To my mamy skrzywioną psychikę w patrzeniu. na inność. My widzimy skośne oczy, widzimy jakiś grymas na twarzy, widzimy jakiś inny sposób poruszania się, a nasze dzieci patrzą oczami miłości. Są jeszcze jakby takie nieskalane. Są nienaznaczone może też naszą wiedzą, może naszym pojmowaniem świata na to, na coś, co jest normalnością według nas. Według nich po prostu to jest coś normalnego.
Teraz chciałem zapytać o temat, który pojawił się w ostatnich tygodniach. Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przedstawił projekt o zmianie ustawy z 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Jak wiemy, w Polsce dotychczas funkcjonujący tak zwany, jak niektórzy nazywają, kompromis dotyczy trzech przypadków, w których można dokonać aborcji. Jak odpowiedzieć tym osobom, które myślą inaczej niż państwo i domagają się wolności decydowania, jak to mówią, o swoim ciele, o płodzie? Czasem jeszcze inne, bardzo mocne słowa wywieszone mają na transparentach. Nie będziemy ich już teraz tutaj cytować. Co powiedzieć takim osobom?
Nie bawmy się w Boga. My nie jesteśmy bogami. My nie decydujemy o tym, kogo mamy zabijać. Mamy dawać życie i mamy kochać tego, kogo z miłości poczęliśmy.
To jest takie spojrzenie z perspektywy osoby wierzącej, a co na to ma odpowiedzieć osoba, która jest ateistą, która nie widzi w swoim życiu Boga, która zupełnie inaczej pojmuje swoją wolność i która inaczej być może pojmuje też życie i stwierdza, że to ona ma prawo decydowania o sobie.
To znaczy, że chce być zabójcą, tak?
Nie chcę za tą osobę odpowiadać, ale przykładowo, gdybyśmy się spróbowali znaleźć w roli takiej osoby, która właśnie w ten sposób odpowiada, że chce decydować o swoim ciele, o płodzie, skoro my, katolicy, wierzymy i myślimy tak, mamy prawo do tego, ale dlaczego mamy odbierać im prawo do tego, że oni myślą i chcą decydować inaczej?
Ja myślę, że trzeba wprost też poddawać takiej osobie pomysł, że może zawsze takie dziecko urodzić i oddać do adopcji. Nie musi zabijać własnymi rękoma, w cudzysłowie, tego dziecka, bo tak naprawdę to podpisując zgodę na aborcję, to jest jej decyzja, nie lekarza, bo jej nikt do tego nie zmusi. W dzisiejszym państwie wolności człowiek podpisuje tę decyzję. Albo się zgadza na aborcję, albo nie. I to jest wyłącznie decyzja matki i ojca.
A jak państwo oceniają całą tą atmosferę wokół i tego projektu, i komunikatu Konferencji Episkopatu Polski w sprawie obrony życia? Panie Karolu, ostatnio bardzo dużo w mediach o tym się mówi, w bardzo różny sposób.
No jesteśmy jak najbardziej za utrzymaniem, podtrzymaniem życia poczętego. Tym bardziej już nie tyle myśląc, mówiąc z punktu widzenia wiary człowieka wierzącego, tak, co z punktu widzenia człowieka, każdy człowiek ma jakieś myśli, jakieś doświadczenia, jakieś, no nie tyle kwestia sumienia, później bardzo dużo ludzi, którzy postępują w swoim życiu jakoś negatywnie, po czasie dopiero psychika takim ludziom bardzo często siada, że nie potrafią sami z sobą dojść do ładu, więc jak najbardziej pozytywne przyjęcie życia, mnie się wydaje, że tutaj jest czymś, co powinno się podjąć.
Ksiądz Tomasz Kancelarczyk, po raz kolejny wracam do organizatora Szczecińskiego Marszu dla Życia, powtarza, że miał do czynienia z kobietami, które też myślały nad aborcją, myślały nad tym, aby zakończyć to wszystko właśnie w taki sposób, ale później jednak przy wsparciu psychologicznym, przy wsparciu drugiego człowieka, modlitwie, donosiły ciążę, urodziły dzieci, są dziś szczęśliwe. Pani Moniko, czy pani też zna takie sytuacje i czy też doświadczona już swoim życiem próbuje doradzać innym kobietom, aby postępowały podobnie?
Oczywiście, sami też staramy się wspierać, jesteśmy członkami Bractwa Małych Stópek. Niejednokrotnie też otrzymywaliśmy pomoc od innych osób. Krzyż jest dla nas błogosławieństwem od początku pojawienia się go w naszym życiu i myślę, że tego nie możemy zatrzymywać. Stwierdziliśmy, że chcemy dalej iść tą drogą i niejednokrotnie też dzwonią do mnie mamy z takim pytaniem, co zrobić, jak ja bym postąpiła, jak to było u nas, i staram się dzielić naszym doświadczeniem. Mam nadzieję, że poprzez nasze świadectwo też, gdzie indziej byliśmy też w Kaliszu, tam w katedrze mówiliśmy o naszych doświadczeniach, o naszych przeżyciach też właśnie związanych z pojawieniem się Krzysia poprzez zwykłe rozmowy telefoniczne. Mam nadzieję, że chociaż jedno dzieciątko urodzi się też i będzie żyło. Pomoc jest potrzebna też w formie takiej materialnej, nie tylko pieniężnej. Często w naszych domach mamy sprzęt jakiś dla dzieci, wanienki, wózki, coś, co jakby już leży, jest nieprzydatne. Ciuszki, różne rzeczy dla dziecka. Można je oczywiście przywieźć do fundacji, oddać. Teraz w Marszu dla Życia, na który też oczywiście się wybieramy po raz kolejny, można przynieść ze sobą paczkę pieluch, która zostanie podarowana rodzicom takiego dziecka. To jest wielkie wsparcie.
Całkowity zakaz aborcji przewiduje ten projekt ustawy, nad którym być może niedługo pochylą się również posłowie. Jak pani rozumie całkowity zakaz aborcji? Bo tutaj też pewne zakłamanie w mediach się wkrada, że czy to oznacza również, że kobieta chociażby pod groźbą utraty życia ma również donosić ciążę?
Ja myślę, że gdybym ja była w takiej sytuacji, że miałabym wybierać, czy moje życie ma być kontynuowane, bo pojawiło się dzieciątko, jest jakiś problem, nie wiem, natury medycznej. Ja myślę, że każdy normalny człowiek, normalna matka odda swoje życie za swoje dziecko. I że to jest chyba normalne i naturalne, że wybieramy życie. Że po to staramy się o nowe życie, żeby przekazać je dalej.
Żeby jednak uściślić, to chociażby w tym projekcie też pojawia się taki zapis, nie popełnia przestępstwa określonego. Lekarz, jeżeli uszkodzenie ciała lub roztrój zdrowia dziecka poczętego są następstwem działań leczniczych koniecznych dla uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu matki dziecka poczętego albo dziecka poczętego, a więc ten przepis nie dotyczy sytuacji, w której trzeba wybierać pomiędzy matką i dzieckiem, a często gdzieś tam w mediach takie informacje się pojawiają. A co z matką, z kobietą, która nosi dziecko poczęte w wyniku gwałtu? Bo to też jest kolejny temat, który wywołuje pewne kontrowersje, chociaż jak powiedział ksiądz Tomek Kancelarczyk, powołując się na dane z 2014 roku, to wśród tych oficjalnych aborcji bodaj dwie dotyczyły osób, gdzie było poczęcie w wyniku gwałtu.
Ja myślę, że zawsze jest możliwość urodzić takie dziecko i oddać do adopcji. Naprawdę mamy mnóstwo osób, które chcą zaadoptować dziecko, które czekają. Jest okno życia, w którym naprawdę nie spotka matki nic złego, jeżeli włoży to dzieciątko, zostawi i da mu szansę na normalne życie.
Dzisiaj niedziela, jak już mówiliśmy, Szczeciński Marsz dla Życia. Powoli to staje się taki sztandarowy nasz marsz, znany już nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Zachęcają Państwo do udziału w marszu, Szczecinian nie tylko. Dlaczego? Czym dla Państwa jest ten marsz, panie Karolu?
No przede wszystkim jest taką manifestacją obrony życia, czyli pokazaniem tego, że życie jest czymś cennym i że ja jak najbardziej opowiadam się za tym życiem, że szanuję to życie swoje i życie innych ludzi, że inni, wyrażam tym szacunek do tego, że inni mają prawo do życia. Tak jak nie chciałbym, żeby ktoś na mnie podniósł rękę, tak ja nie chcę zabijać innych ludzi, tak?
Pani Moniko, idzie pani w Marszu dla Życia, bo...
Idę już kolejny rok, już nie pamiętam, który. Chodziliśmy jeszcze, jak nasza Kasia była mała. Chodziliśmy, zanim Krzysiu się urodził. Chodziliśmy z nim, jeszcze jak był pod moim sercem. I jak się urodził też i uważamy, że jest taką naszą żywą flagą, żywym sztandarem. I chcemy pokazywać też innym, że warto urodzić dziecko, chociażby było niepełnosprawne, bo ono daje nam wiele miłości. Uczy nas szacunku do innych, do opiekowania się. To nie jest koniec świata. I idziemy, dlatego że uważamy, że tak trzeba zrobić. Im nas więcej, tak naprawdę tym pokazujemy, że jesteśmy silną grupą że nie tylko media mówią, że jest nas mało. Jest nas naprawdę sporo.
A cała rozmowa z panią Moniką i panem Karolem na radioszczecin.pl/religia. To skoro już wspomnieliśmy w tej rozmowie również o Marszu dla Życia, jeszcze krótkie zaproszenie na dziś na godzinę 15 na Jasne Błonia. Hasło mocne. Mężczyzna, waleczne serce. Do udziału w marszu zachęca też Wojciech Cejrowski.
Podziwiam, jeszcze nigdy nie byłem, a w tym roku w dodatku jest to marsz poświęcony męskości. Mężczyźni robią się ciarcia ramcia. Marsz dla Życia, proszę być.
Mężczyzna każdy waleczne serce ma. Tylko musi chcieć rozmówić sobie.
A zatem dziś o 15 trzeba być na Jasnych Błoniach.